Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. To jest korupcja polityczna w czystej postaci. Prokurator generalny powinien wszcząć śledztwo z urzędu, powiedział były szef CBA poseł Mariusz Kamiński. Solidarna Polska złożyła natomiast do prokuratora generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z wyborami władz dolnośląskiej PO. Sprawa dotyczy nagrania, z którego wynika, że poseł PO Norbert Wojnarowski oferował delegatowi na zjazd dolnośląskiej Platformy pracę w zamian za poparcie Jacka Protasiewicza w wyborach szefa regionu. Propozycję tę otrzymał Edward Klimka, były wiceprezes wojewódzkiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Legnicy. Po odbyciu rozmowy z posłem Wojnarowskim do Klimki zadzwonił jeden z wiceprezesów KGHM z propozycją spotkania w celu rozmowy o pracę. Sprawę analizuje już prokuratura okręgowa w Legnicy. Oprócz bohaterów afery prokuratura powinna przesłuchać także europosła Jacka Protasiewicza. Powinna także zbadać, czy nie było więcej tego typu propozycji korupcyjnych, dodał wiceprezes PiS-u.
No, jest wysoce prawdopodobne, że pan Klimek nie był jedyną osobą, która była obiektem tego typu propozycji. Dolny Śląsk to nie był jedyny sygnał korupcji politycznej w tym środowisku politycznym, w tej partii politycznej. Wcześniej mieliśmy alarmujące sygnały z województwa lubuskiego, kiedy jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej informowała, że dochodzi do kupczenia głosami, do powoływania się na wpływy w instytucjach samorządowych w celu korumpowania delegatów na zjazdy regionalne. Także mamy prawo oczekiwać, zostanie wszczęte śledztwo, bo takie sytuacje nie mogą pozostać tylko w mediach opisane. Musi być dalszy ciąg, muszą się tą sprawą zainteresować organy ścigania.
Zbigniew Ziobro, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości, podkreśla, że władza musi być uczciwa. W tej sprawie prokurator generalny powinien zlecić przeprowadzenie postępowania, które wyjaśni, kto dopuścił się korupcji. Jednocześnie lider Solidarnej Polski stwierdził, że te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, pomimo, że chroni je immunitet.
Chciałbym też, aby przewodniczący Platformy, pan Donald Tusk, z góry zadeklarował, że nie będzie chronił swoich kolegów za immunitetem poselskim, jeśli prokuratura ustali, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia z procederem przestępstwa korupcyjnego. Przypomnę, że to nie kto inny, ale Platforma Obywatelska występowała z inicjatywą wielokrotnie likwidacji immunitetów parlamentarnych. No i w tej sprawie, gdzie jest poważne podejrzenie, że prokurator może chcieć skierować akt oskarżenia, wcześniej postawić zarzuty konkretnym parlamentarzystom z Platformy Obywatelskiej, byłoby dobrze, aby wszyscy wiedzieli, że Donald Tusk jako lider partii rządzącej nie będzie chciał chronić swoich kolegów za immunitetem parlamentarnym.
Szef klubu PO Rafał Grupiński powiedział dziś, że zjazd wyborczy PO na Dolnym Śląsku powinien zostać powtórzony. Zapowiedział też, że złoży wniosek o zawieszenie w prawach członka klubu posła Norberta Wojnarowskiego. Przypomnijmy, w sobotę Dolnośląska PO wybrała Jacka Protasiewicza na swojego nowego szefa. Pokonał on dotychczasowego przewodniczącego struktur PO w regionie Grzegorza Schetynę 11 głosami. Głosowano dwukrotnie, bo w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wywiązało się z obietnic złożonych wobec opiekunów osób niepełnosprawnych, alarmuje Solidarna Polska i ponawia apel o przywrócenie zasiłku pielęgnacyjnego. Przypomnijmy, rząd na skutek wprowadzenia od 1 lipca bieżącego roku zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych pozbawił środków do życia blisko 100 tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy przez całą dobę zajmują się ciężko chorymi współmałżonkami czy członkami rodzin. 8 października pod wpływem protestów opiekunów przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Sejmem, a także złożenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycji do premiera Donalda Tuska odbyło się spotkanie z marszałek Sejmu Ewą Kopacz oraz z wiceminister pracy Elżbietą Seredyn. Wiceminister powiedziała wówczas, że przygotowana jest nowa ustawa, która spowoduje przywrócenie zasiłków. Ustawa ma obowiązywać od nowego roku. Wiceminister zadeklarowała również, że przygotuje wniosek o specjalną rezerwę z budżetu, która zostanie wyasygnowana do poszczególnych MOPS-ów, aby do czasu wejścia w życie ustawy mogły wypłacać na ten cel pieniądze. Niestety, mamy sygnały, że w tej sprawie nic się nie zmieniło, powiedział przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, poseł Arkadiusz Mularczyk.
MOPS-y nic nie wiedzą o żadnej rezerwie i nie ma żadnych środków na te zasiłki. Ta sytuacja jest sytuacją skandaliczną, bo Polska wydaje olbrzymie środki na przykład na wojnę w Afganistanie, gdzie idą miliardy złotych, a nie stać jej na może kilkadziesiąt milionów złotych na zasiłki dla osób niepełnosprawnych. Dlatego chcemy po raz kolejny wnioskować, ażeby rząd załatwił tę sprawę tu i teraz, ażeby przyznał specjalne środki na wypłatę tych świadczeń. Solidarna Polska zgłosi specjalny wniosek po raz kolejny o informację rządu w tej sprawie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy domagać się, ażeby minister pracy pani Seredyn udzieliła informacji, jak zamierza tę sprawę rozstrzygnąć i jak zamierza ją rozwiązać przed wejściem w życie ustawy.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych skarżą się, że przedstawiciele rządu wypierają się tego, że obiecywali im pieniądze, mówi Piotr Rybak z Platformy Oburzonych.
Dzisiaj się dzieje tak, że nawet pani Kopacz, marszałek Sejmu, pani minister, wiceminister rządu dokonują po prostu kłamstwa. Rozmawialiśmy przez 2-3 godziny, żeśmy ustalili wszystkie zasady, jak to ma wyglądać. I okazuje się dzisiaj w rozmowie telefonicznej ze mną, pani Seredyn zarzuca, że skąd myśmy wymyślili te 1200 zł? Ano, żeśmy nie wymyślili, tylko państwo, żeście powiedzieli na naszym spotkaniu, 400 zł razy 3 miesiące, to jest dokładnie 1200 zł za okres, które 6 miesięcy zabrano tym ludziom zasiłek. To miało być tak docelowo, jednorazowo wypłacone, żeby ci państwo mieli z czego żyć.
Powraca sprawa własności środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w stanowisku oceniła rządową propozycję zmian w systemie emerytalnym jako wywłaszczenie. Wyjaśniła, że projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, co uznała za klasyczny przykład wywłaszczenia. Prokuratoria przypomniała, że Konstytucja Rzeczypospolitej dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma warunkami – celu publicznego i słusznego odszkodowania. W odpowiedzi na to minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że projekt ustawy dotyczący zmian w systemie emerytalnym jest zgodny z Konstytucją i nie ma żadnych znamion wywłaszczenia. Profesor Leokadia Oręziak, profesor zwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH, mówi, że to, co znajduje się w OFE, nie jest własnością prywatną ani własnością tych funduszy. Jest częścią państwowego systemu, zatem państwo może rozporządzać zgromadzonymi tam środkami.
Może tym kierować, ponieważ odpowiada ostatecznie za emerytury swoich obywateli. To państwo gwarantuje minimalną emeryturę, a nie podmioty prywatne. Ma prawo zrobić to, co jest konieczne, żeby emerytury ludziom zabezpieczyć. I uważam, że wystąpienie prokuratorii generalnej jest co najmniej dziwne, ponieważ jest to podmiot państwowy, czy część po prostu podmiotów państwowych. I tak naprawdę jaki skutek jest tego, żeby powiedzmy dostosować się do tego, co prokuratoria mówi? No utrzymywać dalej ten system, który doprowadzi Polskę do bankructwa, nie zapewnia żadnych emerytur. No przecież trzeba kierować się jeszcze też zdrowym rozsądkiem.
Instytucje państwowe powinny dbać o interesy państwa i obywateli, a tu powstaje duża wątpliwość, czyje interesy reprezentują ci, którzy bronią OFE, dodaje profesor Leokadia Oręziak.
Jest to rozwiązanie krzywdzące dla przyszłego emeryta i w ogóle należy tylko wyrazić żal, że rząd nie zastosował rozwiązania skutecznego, prostego, które dało pożądane efekty, a takim rozwiązanie było zastosowane przez Węgry. I Węgrzy dawno już zapomnieli o tym problemie, który tam był w postaci otwartych funduszy emerytalnych. Się mogli skupić zupełnie na czym innym, bo przecież mają potrzeby wspierania polityki prorodzinnej, wspieranie przedsiębiorczości, działania przedsiębiorstw, a u nas po prostu nawet instytucje państwowe nie są w stanie podejść do tego propaństwowo. No, rząd wybrał rozwiązanie skomplikowane. Przez cały czas podkreślam, że można było to zrobić prościej i lepiej. Ogólnie można poprzeć kierunek działań rządu, natomiast jest to rozwiązanie trudne.
W połowie października resort pracy opublikował projekt zmian w systemie emerytalnym, które mają wejść w życie z końcem stycznia przyszłego roku. Został on poddany konsultacjom społecznym i międzyresortowym. Bramownice drogowe sieci poboru opłat Via Toll zagrażają bezpieczeństwu kierowców, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. O nieprawidłowościach został poinformowany główny inspektor nadzoru budowlanego. NIK ocenił w raporcie przygotowanie i funkcjonowanie sieci Via Toll, która umożliwia pobór opłat za przejazdy samochodów ciężarowych po drogach publicznych. Sieć zastąpiła system winiet, uznawany za nieefektywny. Wykonanie nowego systemu uzyskało od NIK ocenę pozytywną, mimo wykrytych nieprawidłowości. Zgodnie z ustaleniami Izby, materiały wykorzystywane do wykonania około 100 bramownic drogowej sieci poboru opłat Via Toll nie spełniają norm, mówi rzecznik NIK-u Paweł Biedziak.
Około 100 bramownic wykonano z materiałów, które zostały na rynku niemieckim wprowadzone na podstawie sfałszowanych świadectw odbioru. Te materiały nie spełniają norm i istnieje podejrzenie, że takie bramownice mogą zagrażać życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, dlatego do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego skierowaliśmy odpowiednie zawiadomienie. Jeśli chodzi o inne uwagi, no to zwróciliśmy uwagę na to, że na autostradach koncesjonowanych opłaty pobierane są w innym systemie, manualnie. Wnioskujemy do ministra transportu o to, aby ujednolicić ten system.
Najwyższą Izbę Kontroli niepokoi również to, że system Via Toll nie jest objęty kontrolą metrologiczną, czyli taką, którą objęte są wodomierze czy liczniki energii elektrycznej. Tym samym nie została zapewniona weryfikacja rzetelności elektronicznego poboru opłaty całego układu pomiarowego, a co za tym idzie, rzetelności w naliczaniu opłat i nakładaniu kar pieniężnych. Część kierowców za przejazd tą samą trasą bez uiszczenia opłaty płaciła karę i to wielokrotnie. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśla, że to pokazuje, iż przedstawiciele rządu okłamywali polski parlament. Ministrowie podczas debat w Sejmie zapewniali, że system działa prawidłowo.
Dzisiaj jeszcze spoglądałem do protokołu posiedzenia Komisji Infrastruktury z 14 lutego 2012 roku. I co tam możemy przeczytać? I tam przeczytamy, że przedstawiciel ministra transportu, że przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad uznawali, że wszystko jest w należytym porządku. I okazuje się, że w tym czasie, kiedy zdawali parlamentowi takie raporty i przekazywał minister transportu takie informacje, system ten nie był jeszcze odebrany pod względem technicznym, czyli on był cały czas w budowie. Ponad 500 tych instalacji, tych konstrukcji powstała bez uzyskania pozwolenia na budowę. To są samowole budowlane. To już można powiedzieć, to jest już rozkład państwa.
Trwa konflikt pomiędzy sędziami a Ministerstwem Sprawiedliwości. Sędziowie i zamiejscowe wydziały sądów powstałe po tzw. reformie Gowina zawieszają działalność. Pojawią się także pierwsze orzeczenia o unieważnieniu wyroków wydanych przez te wydziały. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku uchylono ich 8, w Świętokrzyskim, w 5 wydziałach zamiejscowych, zdjęto z wokant 266 spraw, napisał jeden z dzienników. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia podaje dane uzyskane w zeszłym tygodniu. Z 57 na 79 przekształconych w wydziały zamiejscowe sądów, jedynie w 15 pracowano bez zakłóceń. Poseł Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, mówi, że chaos spowodowała nieprzemyślana i nieskonsultowana reforma sądownictwa byłego ministra Gowina, wskutek czego dochodzi do skandalicznej sytuacji i paraliżu wymiaru sprawiedliwości.
Pokazując na liczne skutki negatywne takiej pośpiesznej, niezbadanej, nieskonsultowanej reformy i te skutki teraz wychodzą. Ja nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której kilka milionów wyroków, na podstawie których już podejmowane są inne czynności prawne, ludzie podejmują różnego rodzaju działania, zawierają kolejne czynności prawne, umowy, żeby miały być unieważniane, więc muszę powiedzieć, że jeśli sądy, które bliżej przyglądały się i stwierdziły, że są podstawy do unieważnienia, pokazuje tylko, że kolejna reforma kończy się pewnego rodzaju takim skandalem prawnym i mimo intencji nie była do końca przemyślana. I to po prostu to jest okropne, dlatego że u nas robi się propagandowe pewne działania podejmuje.
Teraz Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma zbadać, czy sędziowie mają prawo sądzić w sądach, do których przeniósł ich bez ich zgody wiceminister, a nie minister sprawiedliwości. Według Konstytucji Rzeczypospolitej to minister powinien przenosić sędziów za ich zgodą, dodaje Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Konstytucja gwarantuje tym sędziom wyrażenie zgody na przenosiny. I to po pierwsze, a po drugie, no to jest to zgoda ministra, nie może wiceminister, więc to są kolejne zaniedbania. No gdyby stać na gruncie prawa, no to jeśli ustawa wymaga, że ma to zrobić minister, musi minister. I teraz zobaczymy, czy uchwała Sądu Najwyższego, czy stanie na gruncie prawa, czy weźmie inne względy, na przykład, żeby nie robić większego zamieszania, dlatego, że potrafię sobie wyobrazić, że działania potem wszystkie, jeśli niezgodnie z prawem tych sędziów przeniesiono, no trzeba by uznać, że działania przez nich podejmowane też są niezgodne z prawem. I potem jeszcze kolejna, jeśli niezgodne z prawem, to trzeba będzie unieważniać kolejne czynności i ta lawina ruszy i po prostu można powiedzieć, że ma nieograniczony zasięg. Więc bardzo jestem ciekawa, jaką decyzję podejmie Sąd Najwyższy.
Trzy dni pozostały do zakończenia akcji zbierania podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z Nas. Celem akcji jest zablokowanie finansowania przez Unię Europejską, zabijania dzieci nienarodzonych i eksperymentów na embrionach. Oprócz tradycyjnych formularzy, swój głos wsparcia dla inicjatywy można również oddać w internecie, między innymi na stronie www.jedenznas.pl czy na stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl. Akcja zbierania podpisów pod inicjatywą Jeden z Nas ma na celu zwiększenie ochrony życia ludzkiego w ramach prawa i polityki budżetowej Unii Europejskiej. Uczestniczą w niej m.in. Włochy, Polska, Węgry, Hiszpania, Holandia, Słowacja, Austria, Francja i Litwa. Do tej pory pod inicjatywą w Polsce udało się zebrać 220 tysięcy podpisów, mówi Jakub Bałtroszewicz, członek Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas i koordynator Polskiego Komitetu Narodowego Inicjatywy.
Przed zakończeniem zbiórki głosów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z Nas zebraliśmy prawie 1 600 000 podpisów i mamy nadzieję, że ta liczba się jeszcze dramatycznie powiększy, dlatego że wiele krajów w tym momencie przeżywa prawdziwe oblężenie. W tym momencie w Polsce mamy 220 tysięcy podpisów zebranych, co daje nam solidne drugie miejsce w Europie pod względem ilości zebranych podpisów za Włochami. Kiedy zakończymy zbierać podpisy, przekażemy je w przyszłym tygodniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem weryfikacji. To może potrwać 2-3 miesiące. Następnie otrzymamy taki certyfikat z ilością ważnych podpisów, który przekażemy Komisji Europejskiej.
Kiedy Komisja Europejska otrzyma certyfikat ze wszystkich 28 krajów, Unia Europejska będzie zobowiązana zorganizować wysłuchanie publiczne, które najprawdopodobniej odbędzie się na wiosnę przyszłego roku, akcentuje Jakub Bałtroszewicz i dodaje, że działania Unii Europejskiej w zakresie tzw. aborcji są nieetyczne.
Uważamy, że nie powinna Unia Europejska finansować z naszych publicznych pieniędzy aborcji, eksperymentów na embrionach ludzkich. Uważamy, że to jest nieetyczne, że tutaj w grę wchodzi zabijanie ludzi. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego Unia Europejska przekazuje na ten cel miliony euro. Ostatnio nawet dowiedzieliśmy się, że kolejne 28 milionów euro zostało przeznaczone przez Unię Europejską na programy promujące tak zwane prawa reprodukcyjne i seksualne, a więc jesteśmy pewni, że duża część tych pieniędzy pójdzie na niestety zabijanie nienarodzonych.
Zwieńczeniem akcji zbierania podpisów będzie Kongres Ruchów Pro-Life, który zaplanowano w dniach od 15 do 16 listopada w Krakowie. Przypomnijmy, inicjatywę Jeden z Nas na początku lutego poparł Ojciec Święty Benedykt XVI, a później także Episkopat Polski. Akcję wspiera Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.